Tak zastanawiałem się, jak was przywitać i nie wiem dlaczego, ale zrodziło się to w mojej głowie. Przyszedł mi taki cytat Juliusza Cezara. Kości zostały rzucone, gdy przekroczył rzekę Rubikon i kontekst tych słów dotyczył tego, że nie było już odwrotu. Rozpętała się wojna domowa w Republice Rzymskiej. Tak jak Marek powiedział, w niedzielę coś zapowiedzieliśmy. Musimy być słowni, nie ma dla nas odwrotu. Zastanawiałem się, czy to dobrze, czy źle, bo gdy zrodził się ten pomysł w mojej głowie, zadzwoniłem do Marka, w cudzysłowie, albo go zaprosiłem lub wprosiłem w ten cykl. Potem poszedłem do pastora i też albo wyprosiłem lub powiedziałem, że dobrze by było, żebyśmy mieli ten cały miesiąc. I tak się stało, że pastor się zgodził bez problemu, więc mamy tutaj przepustkę na cały miesiąc. Będziemy tutaj przez cały miesiąc w czwartki razem. I tak jak Marek mówił, dzisiaj rozpoczynamy pierwsze nauczanie. Temat tego nauczania brzmi następująco. Zwykłe czy niezwykłe spotkanie z Jezusem, które ma moc przemienić twoje życie i zacząć pisać jego historię na nowo. Przez chwilę zacząłem się zastanawiać w domu, czy nie przekombinowałem. Dawno nie miałem tak długiego tytułu, ale stwierdziłem, że ten tytuł jednak wskazuje na to, o czym będziemy mówić. Chciałbym, abyśmy się zastanowili dzisiaj nad kilkoma szczególnymi spotkaniami ludźmi w Nowym Testamencie z Jezusem Chrystusem, abyśmy mogli popatrzeć na te spotkania pod pewnym kątem, abyśmy mogli znaleźć pewne cechy charakterystyczne dla tych spotkań. Wiecie, gdy tak od razu sobie zastanawiacie się nad tym, jakie będą dzisiaj przykłady, wiecie, że tych osobistych spotkań z Jezusem Chrystusem ludzie w Nowym Testamencie mieli wiele. Często każde z tych spotkań było zupełnie inne, zupełnie różnorodne, zupełnie w innych okolicznościach, ale gdy zaczniemy na nie się patrzeć w takim kontekście tych cech charakterystycznych, to zobaczymy pewnego rodzaju spójność, pewnego rodzaju elementy podobieństwa. Chciałbym, abyśmy dzisiaj rozpoczęli od dwóch znanych historii z Ewangelii Marka. Będziemy czytać w pierwszym rozdziale od 16 wiersza do 20. Marek, pierwszy rozdział, wiersze od 16 do 20. A przechadzając się nad Morzem Galilejskim, zobaczył Szymona i Andrzeja, jego brata, zarzucających sieć w morze. Byli bowiem rybakami i powiedział do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A oni natychmiast zostawili swoje sieci i poszli za nim. Gdy zaś odszedł stamtąd, nieco dalej zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, którzy w łodzi naprawiali sieci. I zaraz ich powołał, a oni zostawili swojego ojca Zebedeusza w łodzi z najemnikami i poszli za nim. Jest to bardzo krótka historia. Mam nadzieję, że nie wyciągniemy z niej aż za wiele, ale pod kątem naszego dzisiejszego tematu, pierwszego kazania, bardzo wpisuje się właśnie w tą usługę i popatrzyłem na te dwie historie, które tak naprawdę są bardzo bliskie sobie. Tam dosłownie jest kilka małych, drobnych szczegółów, które je różnią. Ale na początku mamy dwóch braci. Mamy Szymona i Andrzeja. Jezus podchodzi do nich i zastał ich w pewnej sytuacji. To, co jest taką pierwszą rzeczą, którą chciałbym zwrócić uwagę, to Jezus ma odpowiedni timing. Przychodzi zawsze w odpowiednim czasie. I tutaj był bardzo specyficzny czas. To był czas codziennego życia tych dwóch braci. To był czas, w którym tak naprawdę byli w pracy. Robili jakąś ściśle określoną pracę. Tutaj Boże Słowo mówi nam o tym, że zarzucali sieci w morze. Można byłoby się zastanowić, czy to był odpowiedni czas dla nich, czy nie. Czy akurat to była odpowiednia chwila, w której akurat Jezus im przerwał. I to, co jest charakterystyczne dla tego pierwszego spotkania, to to, gdy Jezus do nich powiedział: pójdźcie za mną, a sprawie, że staniecie się rybakami ludzi, oni natychmiast zostawili swoje sieci i poszli za nim. To jest pewnego rodzaju druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Spotkanie z Jezusem z reguły powinno być przemieniające. Ta przemiana powoduje od razu na początku pewną decyzję. Tutaj wystarczyło tylko tyle. Chodźcie za mną, pójdźcie za mną. Zostawili wszystko, co aktualnie robili, a tak naprawdę zostawili całe swoje życie i poszli za nim. Druga sytuacja jest bardzo podobna. Mamy kolejnych braci, Jakuba i Jana, którzy różnią się de facto tym, że naprawiają swoje sieci. I Jezus zwraca się do nich tak samo. Oni robią dokładnie to samo. Zostawiają wszystko to, co robili dotychczas, w codzienności swojego życia i postanawiają też podjąć tą decyzję, by pójść za Nim, by zmienić swoje życie. I zastanawiałem się też w takim aspekcie, czy w tamtych czasach rybołówstwo, bycie rybakami było czymś bardzo dochodowym. Jeżeli chodzi o przykład tych pierwszych dwóch, to mamy informację, że oni to robili sami. Tutaj, jeżeli chodzi o synów Zebedeusza, możemy popatrzeć na to, że byli chyba troszeczkę bardziej zamożni, gdyż Pismo Święte nam mówi tutaj o tym, że mieli także najemników. Mogło to świadczyć o tym, że być może byli troszeczkę bardziej zamożniejsi, czyli poświęcili wszystko, co mieli na skutek decyzji, którą podjęli, aby iść za Jezusem i poszli w nowe, poszli w nieznane. Kolejna historia, która według mnie ma wspólny mianownik, łączy się ona bardzo dobrze z wyżej wymienionymi braćmi, gdzie mówimy ciągle o tym, że osobiste spotkanie z Jezusem z reguły powinno być przemieniające, powinno nas skłonić do tego, aby podjąć decyzję, by pójść za Nim, a ta decyzja powoduje jedno, musimy zmienić dotychczasowe całe nasze życie. To są te trzy rzeczy, na które chciałbym dzisiaj tutaj przed wami kłaść nacisk. Pomyślałem sobie, że dobrym przykładem będzie celnik, Lewi. Lewi to nikt inny jak Mateusz. Gdy przewrócimy kartki naszej Biblii na kolejną stronę, możemy przeczytać o powołaniu Mateusza w drugim rozdziale, w wierszach od 13 do 14. I wyszedł znów nad morze i przychodził do niego cały lud, a on ich nauczał. A przychodząc zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w punkcie celnym i powiedział do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł z nim. Wiecie, to jest trzecie spotkanie. Nie wiem, czy widzicie ten kontekst. One są naprawdę bardzo spójne. One są naprawdę bardzo podobne. Tutaj sytuacja znowu nam pokazuje, że poruszamy się w dość podobny sposób. Jezus zobaczył tutaj Mateusza, który co? Robił nic innego, jak wykonywał swoją pracę. Zwykły, codzienny, szary dzień. Wiecie, czasem się tak zastanawiam, czy mamy takie wrażenie, że w tygodniu od poniedziałku do piątku Jezus nie jest na urlopie. On nie przychodzi przecież do nas, no bo wiemy, że pracujemy, jesteśmy w pracy, zajmujemy się dziećmi, później jesteśmy w domu, zajmujemy się rodziną, robimy obiad. No tak to, czego w tym momencie się spodziewamy, to tak naprawdę ostatnia rzecz, która by była, to to, że On może przyjść. To, że On może zainicjować spotkanie z Tobą i ze mną. Ale chciałbym Wam powiedzieć, że On jest gotowy na to 24 godziny na dobę. Często musimy zmienić nasz tok myślenia. Musimy zmienić naszą mentalność. I to tutaj też pokazuje, bardzo fajnie się wpisuje ta historia Mateusza. Gdy popatrzymy na Mateusza, mamy tutaj informację z Bożego Słowa, że był celnikiem. Był to bardzo specyficzny zawód na tamte czasy. Pracował na rzecz okupanta rzymskiego, pobierał cło. Jak wiecie, nie wszyscy ludzie w Izraelu byli fanem tego zawodu. Oczywiście większości ludzi się to nie podobało. Często było tak, że celnicy niestety zawyżali cło, co powodowało, że pieniążki, które były zawyżone, ta nadwyżka szła po prostu do ich kieszeni. I sytuacja jest całkowicie ta sama, jak w przypadku pozostałej czwórki. Mateusz na dobrą sprawę, bez chwili zastanowienia się, bez żadnej analizy, odpowiada. Rzuca swoją pracę i wychodzi. Pomyślałem sobie, że wtedy, w tej sytuacji, to musiało być jeszcze bardziej kuriozalne niż w poprzedniej. Ktoś by powiedział, że tam byli prości rybacy. Kto to w ogóle zauważył? Zostawili swoje sieci i poszli za jakimś chłopem. A tutaj mamy celnika. To była osoba, która niekoniecznie cieszyła się jakimś prestiżem wśród narodu izraelskiego, ale jednak była to wysoka funkcja, która też dawała ściśle określoną gratyfikację za jego pracę. Było to dla mnie czymś dziwnym, żeby być tam i zobaczyć, jak nagle ten celnik wstaje i idzie za Jezusem. Zostawia całe swoje dotychczasowe życie. Dlatego dzisiaj ciągle będę wspominał o tym, że spotkanie z Jezusem w gruncie rzeczy powinno być przemieniające, a ta przemiana ciągnie znowu do decyzji, a decyzja często do zmiany dotychczasowego całego swojego życia. I jest też tak w Bożym Słowie, pewnie znacie poszczególne osoby albo grupę ludzi, które spotkały się z Jezusem i niekoniecznie spotkanie z Jezusem było dla nich czymś wyjątkowym, czymś specjalnym. Niekoniecznie spotkanie z Jezusem dla tych ludzi doprowadziło do zmiany ich dotychczasowego życia. I tutaj dla kontrastu chciałbym, abyśmy zwrócili naszą uwagę przede wszystkim na mieszkańców Nazaretu, czyli mieszkańców z rodzimej miejscowości Jezusa, a także na naszych, jak ja to nazywam, specyficznych kolegów, czyli na faryzeuszy. Najpierw będziemy czytać w Ewangelii Łukasza. Przeczytamy tekst z 4 rozdziału, troszeczkę dłuższy. Ja go będę czytał trochę szybciej. Później wyciągniemy z niego rzeczy, które będą dla nas ważne. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, wiersze od 16 do 29. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Według swego zwyczaju wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. Gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana. Potem zamknął księgę, oddał ją słudze, usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. I zaczął do nich mówić: Dziś wypełniły się te słowa Pisma w waszych uszach. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z jego ust i mówili: Czyż nie jest to syn Józefa? I powiedział do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. To, o czym słyszeliśmy, że wydawało się w Kafarnaum, uczyń i tu, w swojej ojczyźnie. I powiedział: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest dobrze przyjmowany w swojej ojczyźnie, ale mówię wam zgodnie z prawdą, że wiele wdów było w Izraelu za dni Eliasza, gdy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak, że wielki głód panował na całej ziemi. Jednak Eliasz nie został posłany do żadnych z nich, tylko do pewnej wdowy z Sarepty Sydońskiej. I wielu było trędowatych w Izraelu za czasów proroka Elizeusza, jednak żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zapłonęli gniewem, a wstawszy, wypchnęli go z miasta i wyprowadzili na szczyt góry, na której było zbudowane ich miasto, aby go z niej zrzucić. Wiecie, to jest bardzo ciekawa specyfika, bardzo ciekawe okoliczności spotkania Jezusa tak naprawdę ze swoimi, ze swojakami, z ludźmi z Nazaretu. Co mogło pójść nie tak w synagodze? Ktoś by sobie pomyślał, no raczej nie ma takiej opcji, żeby coś dziwnego się zadziało. Jezus zaczął czytać ustęp z proroka Izajasza i sytuacja troszeczkę zaczęła się zmieniać. Słowo, które czytał, było słowem mocnym, proroczym, które było dla nich. Z pewnych względów zaczął mówić do nich dość bardziej ostro. To, co jest bardzo ważne dla mnie, to to, że oni zwrócili na niego taką uwagę w szczególny sposób. Zaczęli zadawać pytania: czyż to nie jest syn Józefa? Zaczęli się zastanawiać nad nim tak naprawdę, kim on jest. I jedną z przyczyn, dla których to spotkanie nie było przemieniające, to postawa ich serca. To pewnego rodzaju zatwardziałość i dyskredytacja tego człowieka przez to, że był on dla nich znany. Czy syn Józefa może przemawiać w Bożej mądrości? Czy może mówić do nas w prorocki sposób? I później Jezus dość mocno im powiedział i sytuacja wymyka się spod kontroli. To jest bardzo specyficzne spotkanie. To jest spotkanie, które miało pewnego rodzaju dość ciężkie skutki. Mogło się bardzo tragicznie zakończyć, ale oczywiście wiemy, że Jezus był tym, który miał kontrolę nad wszystkim. I pomimo tego, że ci ludzie chcieli go wyprowadzić i zrzucić go, to jednak udało mu się stamtąd zbiec. I to, co jest ciekawe dla tego spotkania, wydaje się to bardzo dziwne, że ten, który do nich przemawia w namaszczeniu, w prorocki sposób, okazuje się, że w swojej rodzimej ojczyźnie nie ma żadnego przebicia. Często też jest tak i w naszym życiu, chciałbym tutaj podkreślić, w naszym życiu, nie tylko w życiu ludzi, którzy nie znają Pana Boga. Często mówimy, ach, ta zatwardziałość, ta obojętność, ten brak wiary. Wiecie, że to też nas może spotykać? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale każde spotkanie z Jezusem powinno być zmieniające. Powinno wnosić coś w Twoje i w moje życie. Ale gdy podchodzimy do spotkania z Jezusem z pewną taką dozą nonszalancji, z nieodpowiednim nastawieniem, z nieodpowiednim sercem, z nieodpowiednim oczekiwaniem, to możemy minąć się z tym oczekiwaniem przemiany podczas spotkania z Jezusem. Ci ludzie nam to tutaj bardzo mocno pokazują. To jest dla nas bardzo poważna nauczka. I tak jak wcześniej też powiedziałem, za chwilę przejdziemy do drugiego przykładu, takiego bardziej drastycznego kontrastu, którym są faryzeusze. Zastanawiałem się dzisiaj nad tym, taki delikatny przerywnik zrobię, czy obecność Marka tutaj będzie na mnie dobrze wpływać. Wiecie, brzmi to bardzo dziwnie, nie? Ale pomyślałem sobie z jednej przyczyny, nie wiem do końca, czy dobrze, że Marek tutaj jest, bo Marek jest pedantem, Marek jest skrupulatny i może się okazać, że bardzo szybko mnie rozliczy po tym dzisiejszym nauczaniu, czy jednak nie odbiegałem, nie poszedłem w jakąś drugą stronę w tym naszym skrypcie. Dla mnie to jest ciągle nowość poruszania się tutaj w cyklu, który będziemy prowadzić we dwójkę i też Marek nie wie, że w chwili obecnej staje się przykładem dla takiego kontrastu troszeczkę innego, niezwiązanego z Jezusem. Ale popatrzcie, może dojść do takiej sytuacji w naszym kościele, w Elimie. Czy to nie jest Marek? Czy to nie jest Marek Czajkowski, syn Antoniego, syn Barbary, ten, który mieszkał w Cieszynie, który był za młodego urwisem, który grał na komputerze, który długo grał w koszykówkę, później, gdy się przeprowadzili, mieszkał na pastwiskach. Czy to nie jest ten Marek, który skończył mechana, potem poszedł na Politechnikę? Czy to nie ten sam Marek, który zaczął pracować w elektrometalu? Czy to nie ten Marek, który ma żonę, dwójkę dzieci, Nataszę i Beniamina? Czy to nie ten Marek, który skończył Politechnikę, ale dzisiaj jest sprzedawcą busów Iveco? Czy ten Marek, wychodząc tutaj, może coś nam zwiastować? Może, bo w nim jest Duch Święty, który może go użyć, bez względu na to, jak mocno Marek jest dla nas znany, jak mocno go znamy, cokolwiek w swoim życiu robi, to Duch Święty może użyć każdą osobę, może otworzyć jego usta i Marek może być nośnikiem wspaniałego słowa do ciebie i do mnie. Ale często, gdy właśnie przyjdziesz w to miejsce z nieodpowiednim nastawieniem, znowu Marek. Możesz zacząć na starcie bardzo źle. Wiecie, mówię to dlatego, bo kiedyś po prostu sam się z tym skonfrontowałem. Kiedyś sobie pomyślałem, no dzisiaj jest ten mówca. Zrobiłem coś bardzo niepoprawnego. Pomyślałem sobie, no czym on dzisiaj może mnie zaskoczyć. Wiecie, ja się cały czas uczę. Nie wiem, czy wy też się uczycie. Andrzej Duda, nasz prezydent, on to podkreśla, że on ciągle się uczy. To jest taka bardzo ciekawa rzecz, która czasem mnie śmieszy, ale jest czymś prawdziwym w naszym życiu. Mocno mnie to zweryfikowało. Wiecie, czasem posłanie, które Duch Święty wkłada w serce mówcy, może być zdyskredytowane przez nas samych na starcie. Bo ktoś, kto tutaj wychodzi, nie zmieścił się w Twoich i w moich wyobrażeniach. Najprościej jest powiedzieć, że największa odpowiedzialność spływa na nas, na tych, którzy stoją tutaj. Nie chcę dzisiaj szukać łagodzących okoliczności i zrzucić odpowiedzialność na was, ale drodzy bracia i siostry, zarówno mówca, jak i słuchacze mają bardzo trudne zadanie. Przechodząc do kolejnego przykładu, do drugiego skrajnego przykładu, tak jak wcześniej powiedziałem, jest to przykład dotyczący faryzeuszy. I gdy myślimy sobie o faryzeuszach, tak naprawdę to ugrupowanie, ta frakcja jest mocno specyficzna. Musimy się tak naprawdę zastanowić, kim byli faryzeusze. Co oni robili? Co to było za stronnictwo? I wiecie, główną rzeczą dotyczącą do faryzeuszy bardzo ważną jest to, że to byli ludzie uczeni w piśmie. Oni studiowali prawo mojżeszowe, studiowali proroków, ogólnie studiowali pisma. Żyli mocno, skrupulatnie według tego prawa. Starali się cały czas po prostu być na uwadze, aby nie popełnić jakiegoś występku przeciwko zakonowi. Przeciwko temu zakonowi zarówno pisemnemu, jak i ustnemu. Dobrze wiecie, że wymyślili ponad 600 praw, które miały być tymi, które miały otworzyć drogę do relacji z Bogiem. Ale przyniosły tak naprawdę zupełnie coś innego. I gdy pamiętacie taką sytuację, Jezus znowu był w synagodze. To jest bardzo podobny wariant. Znowu synagoga, zastanawiam się, czy tutaj też coś może pójść nie tak. Okazuje się, że też coś może pójść nie tak. Był tam pewien człowiek z uschłą ręką. I był to znowu czas, który wydawał się bardzo czasem niedogodnym. Co Jezus zrobił? Postawił tego człowieka na środku i zadał im pytanie. Czy wolno czynić dobrze, czy źle w sabat? Wiecie, to jest niebywała historia. To jest znowu kuriozum tego spotkania z faryzeuszami. Gdy przeanalizujemy także to stronnictwo, to ugrupowanie, pomyślelibyśmy sobie, że to powinni być zupełnie inni ludzie pod kątem duchowym i pod kątem serca. Dlatego, że oni badali pisma. To jest dziwny rodzaj spotkania z Jezusem. Ten, o którym mogli czytać z pisma. Ten, na którego oczekiwali, ten, o którym pisma mówiły, stał przed nimi. Ale on się znowu nie zmieścił w pewnych ich oczekiwaniach, w pewnych ich ramach. Zdyskredytowali tego człowieka znowu jako Boga. I to, co jest charakterystyczne dla tej historii, to gdy Jezus uzdrowił tego człowieka, oni podjęli bardzo dziwne działania. Oni chcieli go zabić. Wiecie, to jest niebywała historia, która ma bardzo dziwne okoliczności spotkania z Jezusem. To znowu nam pokazuje, że głównym powodem, często w którym nie doświadczamy też prawdziwej przemiany w naszych osobistych spotkaniach, w relacji z Jezusem, jest nasza postawa, która w pewnym sensie może blokować Boże działanie w Twoim i w moim życiu. Jest jeszcze jedna kuriozalna sytuacja, która jest zapisana w Ewangelii Marka, w drugim rozdziale, wiersze od 23 do 28. To jest znowu bardzo ciekawa sytuacja, bo ona dotyczy szabatu. A gdy Jezus szedł w szabat przez zboża, Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Wtedy faryzeusze mówili do Niego, spójrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno robić. A on im odpowiedział, nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść nikomu oprócz kapłanów i dał również tym, którzy z nim byli. Powiedział im także, szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dlatego Syn Człowieczy jest też Panem szabatu. Kolejne dziwne spotkanie. Ja tak trochę bardziej prześmiewczo mówię, że Jezus miał problem, bo zawsze pojawiał się za nim ogon. Ogon to po prostu byli faryzeusze. Oni po prostu za nim szli cały czas, nie odpuszczali go, śledzili cały czas jego postępowania. I tak na dobrą sprawę zacząłem się zastanawiać w takiej kategorii, czy tak naprawdę spotkanie faryzeuszów z Jezusem możemy w ogóle nazwać spotkaniem. Czy to było prawdziwe spotkanie? Czy to były prawdziwe okoliczności godne normalnego spotkania? Ta sytuacja znowu jest bardzo dziwna. Ci, którzy byli przykładem dla ludu, którzy mieli przestrzegać prawo, które było nadane w cudzysłowie po to, aby być przybliżonym do Boga, odnajdują jakąś kuriozalną sytuację. Szabat najprościej jest dniem świętym, wolnym od pracy. Jest to dzień odpoczynku. I wiecie, dla mnie to jest bardzo niezrozumiałe. Oni byli tak skrupulatni, tak powymyślali, tak namieszali w tych wszystkich prawach, że potraktowali w najprostszym rozumieniu tego fragmentu zbieranie kłosów przez uczniów jako pracę żniwiarza. Jako tego, który zbiera plon. Widzicie, że to jest niebywała sytuacja, niebywałe okoliczności? Ten, który jest Bogiem, ten, który jest Synem, stoi przed nimi. Ten, który na koniec tego fragmentu mówi, że On jest Panem Szabatu. I wiecie, to, co jest istotne, to, co jest bardzo ważne, to odpowiednia kolejność ustawienia, 27 wiersz. Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. I w taki sposób podchodzili do tego faryzeusze. Jezus tutaj jeszcze wcześniej odwołuje się do pism. Znowu próbuje trafić nawet nie tylko do nich w kategorii ich serca, ale także do ich umysłu, bo to byli uczeni w piśmie. Czy nie znacie pewnej sytuacji z królem Dawidem, który w cudzysłowie dokonał takiego kuriozalnego występku? Wszedł też do domu Pana i co zrobił? Był głodny. Spożył chleby pokładne, które były tylko dla kapłana. Mało tego, wziął te chleby i dał wszystkim, którzy byli z nim. Pokazuje im, że czasem tak naprawdę prawo zostaje tylko literą, ale bardzo ważny jest w tym duch, nasze podejście do tego prawa, zastanowienie się i poruszanie się w tym prawie. I ta sytuacja uczy nas znowu tej poprzedniej rzeczy, o której mówiłem w przypadku ludzi z Nazaretu. Twoje i moje nastawienie do spotkania z Jezusem jest kluczowe. Jest bardzo ważne. Wiecie, przytoczę tutaj taki krótki fragment, bo nie chcę za bardzo stąd odjechać, że tak powiem, i mieć problemów z Markiem dalej. Pastor Piotr Grzesiek, nie wiem, czy to kiedyś tutaj już nie mówiłem, pastor Piotr Grzesiek kiedyś wspomniał na seminarium taką sytuację. Miał jednego z mówców w swoim zborze. No i szykował się już do rozmowy z tym mówcą, bo stwierdził, że coraz słabiej mu idzie to nauczanie. I kazanie, które było tym ostatnim kazaniem, którego wysłuchał, stwierdził, że już wszystko pogrzebało, że po prostu pora z nim porozmawiać, no żeby się w cudzysłowie ogarnął, żeby zwrócił uwagę w to, w jaki sposób naucza. Szykował się do tej rozmowy. Szedł korytarzem, chciał ściągnąć tą osobę do swojego biura. Przed nim szły trzy dziewczyny, które ze sobą rozmawiały. Ale dzisiaj było kazanie. W cudowny sposób Bóg do mnie przemówił. Ale dzisiaj było kazanie. Poczułam się dotknięta. Wiecie, mówi, że zrobiło mu się trochę głupio. Pewne nastawienie, które się w nim zrodziło, zostało zmienione przez to, co Duch Święty pokazał przez te dziewczyny. Podkreślam to po raz kolejny. To może być zwykły Marek, ale on jest niezwykły, bo w nim mieszka Duch Święty. A Duch Święty jest nieszablonowy. Porusza się jak chce, używa kogo chce. Pytanie, na ile mu pozwolimy. To jest naprawdę bardzo ważne. Nie zdyskredytujmy tych, którzy są posłannikami Bożego Słowa. I tak naprawdę chciałbym już przejść do zakończenia naszego dzisiejszego nauczania. Zawsze mam taki dylemat. Czwartek jest dla mnie niejednokrotnie tym samym wyzwaniem pod kątem treści, ilości czasu, bogatej treści na nabożeństwie. Nigdy nie chciałbym przeholować, nigdy nie chciałbym nadwyrężyć. Zawsze się zastanawiam, gdzie jest tutaj pewnego rodzaju bezpieczny balans. Na początku Marek dzisiaj mówił o pewnych trudnościach. Wiecie, troszeczkę tylko powiem delikatnie o trudnościach. Ja dzisiaj sobie zrobiłem takie dziwnego rodzaju trudności. Moglibyście sobie pomyśleć, no, że ten synek ma 33 lata, ale to, co teraz powie, to jest naprawdę dziwne. Od wczoraj narzekałem na to, że jest mi ciepło. Wczoraj przyjechałem tutaj, zapomniałem wziąć krótkie spodenki, żeby się przebrać. I jak wyszedłem, to po prostu jak mnie walnęło to ciepło, to nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Auto zostawiłem na kopercie, było nagrzane, wróciłem do domu, było mi ciepło. Mówię, jutro mam usługę, chcę dopiąć parę rzeczy, nie umiem się skupić. Wczorajszy dzień był dniem bardzo dziwnym dla naszej córki, bo normalnie zasypia około w pół godziny, ale wczoraj mieliśmy problem. Zasypiała przez ponad 3 godziny. Czas, który chciałem poświęcić na to, żeby dalej przygotowywać się, nie był czasem mojego przygotowania. Bardzo szkoda mi było mojej żony, bo już widziałem, że nie daje rady. W tym momencie, gdy ona nie daje rady, jak ja próbuję, to jest jeszcze gorzej, więc musi to zrobić tylko i wyłącznie ona. Wiecie, po ponad 3 godzinach chyba po 9, przed 10, od 7 dopiero zasnęła. Okoliczności ciągle mówiły, że jest źle. Dzisiaj sobie pomyślałem, no znowu jest ciepło. Naprawdę jest bardzo ciepło. Jakoś tak mi nawet jest słabo. Pomimo, że jestem młody, jestem zdrowym człowiekiem, przyszedłem do domu, okazało się, że musieliśmy zmienić nasze plany. Troszeczkę później wróciliśmy do domu i ja, i Klaudia zrezygnowaliśmy z naszego obiadu, zamówiliśmy go gdzie indziej. Obiad przysłowiowo mi nie siadł. Ser smażony nie był dla mnie dobry. Poszedłem się położyć, mówię, potrzebuję tego, żeby moja głowa się uspokoiła. Moja żona zeszła na dół z dzieckiem, bo teraz ma taki etap, że piszczy. Po prostu cały czas piszczy. Powiedziała, słuchaj, ja zejdę tam do taty, ty się prześpi. Nie zasnąłem, nie byłem w stanie. Leżałem godzinę i się zastanawiałem, o co chodzi. Pomyślcie sobie, ale on ma problemy, nie? Ale on ma naprawdę problemy. W tych trudnościach trzeba naprawdę czasem się po prostu ogarnąć. Nawet i bez pomocy Bożej. Oczywiście wszystko zrzucamy na Niego, ale czasem po prostu trzeba się ogarnąć i zmienić się i zrobić to, co trzeba zrobić. Później zacząłem myśleć w takim kontekście, no, że włączył mi się po prostu tryb przedusługowy. Niestety, tak to czasem na mnie działa. I wchodząc właśnie też tutaj w podsumowanie naszego dzisiejszego nauczania, nie lubię używać słowa kazanie, nie wiem dlaczego, jakoś wolę bardziej mówić nauczania. Pewne trudności mogą być w trakcie spotkania z Jezusem. Nie zawsze jest lekko, nie zawsze jest przyjemnie, ale tak jak dzisiaj mówiliśmy o tych trzech rzeczach, które były ewidentnie widoczne w spotkaniu tych pierwszych pięciu osób, braci, a także i Mateusza, którzy później zostali apostołami, których niestety, ale zabrakło w spotkaniu Jezusa z Jego rodzimymi ludźmi z miejscowości, z której pochodził, czyli z Nazaretu, a także z faryzeuszami. Jeszcze raz chciałbym to podkreślić, żeby spiąć to w całość. Pomimo tego, że te cztery usługi jednak będą inne, będą odrębne, będziemy się poruszać za każdym razem w innych tematach, to chcielibyśmy, aby te przejścia były w miarę spójne, dlatego postaram się na sam koniec po prostu spiąć to w całość. I pierwszą z rzeczy, którą sobie zapisałem, to jest to właśnie, że spotkanie z Jezusem jest z reguły przemieniające. Tak mocno nas oddziałuje, że człowiek musi po prostu doświadczyć zmiany. Kolejna rzecz to to, że to spotkanie warunkuje na nas podjęcie pewnych decyzji, które są niezbędne w dalszej podróży z Jezusem. Wiecie, nam czasem jest trudno zawierzyć, zaufać, wejść w nowe, w dziwne, być może i w niebezpieczne, ale na tym to polega. Czy o to chodziło w spotkaniach z Jezusem, żeby było komfortowo? Wydaje mi się, że nie. Kolejna rzecz to Jezus przychodzi zawsze we właściwym czasie. Pytanie, czy właściwy czas według Jezusa jest także Twoim właściwym czasem? Czy w codzienności Twojego życia, gdy On puka do Ciebie, próbuje zainicjować spotkanie, jesteś gotowy umówić się z Nim na spotkanie? Mogę to jeszcze zobrazować takim troszeczkę hardkorowym przykładem. Jesteś w pracy, nagle dobiega głos od Ciebie, słuchajcie, Jezus jest na ziemi, On przyszedł. Bierzesz wtedy urlop na żądanie i biegniesz? Czy dokończysz to, co masz zrobić? Nie wiem, pracujesz na poczcie, rozwierzesz jeszcze sobie przez 3 godzinki to, co miałeś zrobić i potem zadzwonisz do tego znajomego. No to gdzie jest to spotkanie? Jego już tutaj dawno nie ma. Wiecie, to jest tak prozaiczne, że często dyskredytujemy ten czas, który mamy. My żyjemy tutaj na ziemi, mówimy pod kątem bycia, życia w duchu, w relacji z Nim, ale to się pięknie zakleszcza. To się uzupełnia jedno z drugim. Kolejna rzecz, podjęta decyzja warunkuje gotowość zmiany do porzucenia dotychczasowego stylu życia. I tutaj podkreślę to jeszcze raz. Wydaje mi się, że nigdy nie chodziło o to, żeby pójście za Jezusem było wygodne. Tym początkiem chciałbym już zakończyć moją dzisiejszą usługę. Wierzę, że Marek nie będzie musiał w kolejnej usłudze prostować tutaj jakieś rzeczy albo mówić o tym, że odjechałem za bardzo od tematu. Jestem Bogu wdzięczny za to, że udało nam się podjąć tutaj rękawice. Nie wiem jeszcze z jakim skutkiem. Nie patrzę na to przez pryzmat mój i Marka jako ludzi, ale wierzę, że Duch Święty chce uczynić w naszych sercach kolejne dobre, nowe i świeże rzeczy. Zachęcam do tego, abyśmy powstali. Modlitwą zakończymy nasze dzisiejsze nabożeństwo. Nie będziemy mieli drugiej części uwielbienia. Panie Jezu, dziękuję Ci znowu za tych wspaniałych ludzi, którzy przyszli tutaj dzisiaj na to miejsce po to, by spotkać się z Tobą. Oni przyszli dzisiaj tutaj po to, by spotkać się z Jezusem. I wierzę, że dzisiejsze spotkanie z Tobą jest dla nich spotkaniem przemieniającym. Jest spotkaniem, w którym znowu mogą podjąć decyzję, w którym znowu mogą na nowo popatrzeć na niektóre rzeczy. Być może będą musieli zrezygnować z czegoś, by pójść znowu dalej, jeszcze głębiej, jeszcze mocniej w to, co masz przygotowane dla nich. Wierzę, że nie jest to znowu jakiś wycinek spotkania jednorazowego. To jest spotkanie, które będzie powodowało głód, a głód będzie powodował kolejną chęć spotkania z Jezusem. Boże, ja Ci dziękuję za tą pogodę, dziękuję Ci za ten czas, dziękuję Ci za Twoje żywe słowo, że Ty możesz używać każdego z nas, począwszy dzisiaj w tej pierwszej części uwielbienia zespół, a także i mnie, który może dzisiaj tutaj zwiastować. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś Bogiem dobrym, że Ty jesteś Bogiem wielkim, jesteś Bogiem potężnym. Pobłogosław ten dzisiejszy wieczór, nadchodzący piątek oraz weekend, który jest przed nami, żebyśmy wszystko, co robili, mogli robić na Twoją chwałę. Amen.